Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się spróbuję tutaj przebić przez pana, który jest u góry, a jednocześnie mu nie przeszkadzać. Wojtek Żogolewski, witam serdecznie w nietypowym jak na tego typu spotkanie miejscu w byłym areszcie śledczym w Zabrzu. Dzisiaj realizujemy kolejne spotkanie z cyklu Kryminalne Zagadki Śląska. To już czwarta edycja tego programu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. Ktoś się zapytać może, czy podcast to kultura. Oczywiście, że tak. Żyjemy w 2022 roku, w XXI wieku. Wszystko zaczyna uciekać do internetu. Jedni mówią, że dobrze, drudzy, że źle, ale w internecie coraz więcej rzeczy jest coraz bardziej i personalizowanych, i profesjonalizowanych. No i razem z nami pani Justyna Mazur, która już chyba perfekcję, jeżeli chodzi o profesjonalizację podcastów, osiągnęła, bo to i podcast Słuchowisko, pogadajmy już o życiu, ale my się dzisiaj spotykamy akurat z okazji tego drugiego, czyli Piąte nie zabijaj. Razem z nami także pani prokurator Joanna Smoczewska, prokurator prokuratury okręgowej w Gliwicach, rzeczniczka tej prokuratury. Dzień dobry. A porozmawiamy między innymi o sprawie, która zbulwersowała już blisko 10 lat temu, niecałe 9 w sumie, opinię publiczną w całym województwie śląskim i w całej Polsce, bo ta sprawa promieniowała na całą Polskę z każdym kolejnym tygodniem. Chodzi oczywiście o podpalenie domu jednorodzinnego w Jastrzębiu-Zdrój, o to, co zrobił Dariusz P., co jak się okazało dopiero po kilku długich miesiącach, co właśnie on zrobił. Ja mam pytanie do obu pań, czy ta data, 10 maja 2013 roku, to jest data, która na długo wyryje się, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i województwa śląskiego, i Polski, jeżeli chodzi o rozmiar zbrodni i o perfidię, z jaką ją popełniono.
Myślę, że z takiego prokuratorskiego punktu widzenia, też policyjnego, to była taki bezmiar ogromnej zbrodni, okrucieństwa też, które jak się okazało popełniła osoba najbliższa dla wszystkich, którzy zmarli w wyniku tego zabójstwa. I szanowni państwo, tak, to była taka zbrodnia, która się wszystkim wbiła w pamięć i ze względu na to, co się wydarzyło na samym początku, czyli przerażenie związane z tym, że ginie w pożarze niemal cała rodzina, a później, kiedy powoli odsłaniamy tą tragedię i okazuje się, że sprawcą właśnie tego, co się wydarzyło, jest ojciec i mąż zmarłych. Myślę, że wszystkich nas to też nauczyło jednego, że pozory, które sprawiają na początku, stwarzają sprawcy, są bardzo mylne i zawsze te drobiazgowo składane na samym początku już śledztwa puzzle dają później obraz tego, co faktycznie się wydarzyło.
Pani Justyno, czy pani, kiedy z tą sprawą się zetknęła po raz pierwszy, podejrzewała, że to będzie temat do jednego z najczęściej odtwarzanych pani podcastów?
Nie, dlatego że pierwszy raz, kiedy się z tą sprawą zetknęłam, to była sytuacja, kiedy jakby tragedia całej rodziny Perzyńskich była przedstawiana jako tragedia właśnie Dariusza Perzyńskiego, czyli ojca, który stracił żonę, stracił córki, stracił syna. Jedyny syn, który pozostał przy życiu, no to właściwie można mówić o cudzie, zresztą to był bardzo religijny człowiek. Dariusz Perzyński się przedstawia jako bardzo religijna osoba. No i właśnie tutaj tuż przed naszym spotkaniem przypomniałyśmy sobie tytuł, że tytuł tego reportażu to Hiob, czyli takie cierpienie właściwie, więc to była taka sytuacja, która mnie bardzo uderzyła na samym początku i absolutnie jeszcze wtedy podcastu nie miałam, jakby po prostu olbrzymia tragedia, przy czym po paru tygodniach czy miesiącach, już teraz nie pamiętam, dziennikarze TVN-u zrobili chyba superwizję albo uwagę na temat tej sprawy i już Dariusz Perzyński był Dariuszem P. I to był dla mnie olbrzymi szok, że właśnie on stał za tą całą zbrodnią i wtedy zaczęłam sobie myśleć o tym, że to jest sprawa, której w Polsce moim zdaniem nie było. I myślę, że nie dziwię się, że jeżeli to jest jedna z najczęściej słuchanych spraw czy w moim podcaście, to absolutnie się nie dziwię, bo myślę, że takich historii po prostu praktycznie nie ma albo zdarzają się niezwykle rzadko.
Pani prokurator, czy Dariusz Pyrzyński rozgrywał śledczych przez długi czas tak, jak chciał, czy to była podwójna gra, że z jednej strony prokuratura, no bo ja też na te briefingi jako dziennikarz jeździłem, no nie udzielała zbyt wielu informacji i jakby z waszej strony nic nie wskazywało i nic nie przeciekało do nas, do mediów, że Dariusz P. może być sprawcą tej zbrodni, tej ohydnej zbrodni, tak to trzeba nazwać.
To znaczy mogę od razu powiedzieć, że tak, była to podwójna gra właściwie od samego początku, ponieważ to co powiedziałam tak z prokuratorskiego punktu widzenia, to co wydarzyło się na samym początku, czyli już wstępne oględziny miejsca zdarzenia, czyli tego domu, w którym mieszkał Dariusz P. ze swoją rodziną, zaraz po ugaszeniu pożaru, już te wstępne oględziny dały funkcjonariuszom policji takie przypuszczenie, że jednak pożar został zapruszony ręką ludzką, że nie było to zdarzenie związane ze zwarciem instalacji elektrycznej, na co między innymi wskazywał Dariusz P. już w swoich pierwszych zeznaniach, tylko że doszło do celowego podpalenia. I tutaj rzeczywiście, panie redaktorze, było tak, że te podejrzenia były na początku, ale one były taką właściwie intuicją śledczych, niżli faktycznymi dowodami. Myśmy zbierali te dowody bardzo dokładnie i tak po kolei i to doprowadziło dopiero w marcu 2014 roku do aresztowania Dariusza P. Także proszę wziąć pod uwagę, że mamy maj 2013 i marzec 2014. Przez ten cały czas wszystkie działania były nakierowane na to, żeby z jednej strony zebrać taką ilość poszlak i taką ilość dowodów, żeby można było temu człowiekowi przedstawić zarzuty, a z drugiej strony było to o tyle trudne, że cały czas traktowaliśmy go jako pokrzywdzonego, jako osobę, która ma dostęp do akt, no i jako właśnie tego współczesnego Hioba. Również jeżeli chodzi o dziennikarzy, to te informacje musiały być tak przekazywane, aby nie skłamać, ale też nie powiedzieć tego, co naprawdę myśli prokuratura i policja.
Panie prokurator, a on przez całe te 10 miesięcy był pod obserwacją, bo 10 miesięcy, niecały rok, to jest czas, w którym można na hulajnodze świat objechać. On mógł uciec z Polski no przynajmniej kilka razy.
To nie chodzi o to, że on w ogóle planował ucieczkę. Ten człowiek był absolutnie przekonany o tym, że jest w stanie zwieść nie tylko osoby mu najbliższe, ale również organy ścigania. On cały czas rozgrywał taką swoją historię. Pewnie będzie pan o to pytał, bo było to też omawiane szeroko w mediach, gdzie wysyłał sam do siebie SMS-y, żeby właśnie śledczych zwieść i wprowadzić na trop potencjalnych sprawców tego podpalenia. Również wykonywał takie działania związane na przykład z wysłaniem do siebie pieniędzy, które miały zginąć w czasie tego pożaru i właśnie mieli je zabrać nieustaleni sprawcy. On tak naprawdę prowadził życie takiego człowieka, który jest naznaczony wielkim cierpieniem, w mojej ocenie trochę takiego celebryty, i w ten sposób funkcjonował. Zaczynał się umawiać z różnymi kobietami, więc jakby z żadnych działań operacyjnych nie wynikało, że on chciałby opuścić kraj.
Pani Justyno, czy pani, zbierając materiały do tego podcastu, jakoś szczególnie odczuła tą perfidię działania Dariusza Pyrzyńskiego, bo plan, który on sobie uknął i który niestety zrealizował, powiedzieć, że jest okrutny, to jak nic nie powiedzieć.
No, przy zbieraniu materiałów to, co mnie najbardziej uderzyło, to to, że po pierwsze to nie było pierwsze podpalenie w tym domu i to, że on nie wiem, czy ćwiczył, czy próbował odebrać życie swojej rodzinie wcześniej, to, że miał takie zakusy do tego, żeby po prostu pozbawić przede wszystkim chyba tam głównie swoją żonę życia, ale to też, o czym się w sumie dowiedziałam dosłownie 15 minut temu, że on próbował winę zrzucić jakby na Wojtka, czyli na jedynego ocalałego syna, sugerując, że tak jak pani prokurator mówiła, że właśnie syn po pierwszym tam jakimś pożarze zaczął się interesować właśnie ogniem, tym w jaki sposób te pożary tam, nie wiem, wybuchają, i tak dalej. To, co mnie chyba najbardziej uderzyło w tym człowieku, to ta całkowita, no nie chcę tego nazywać dwubiegunowością, ale to są dwie skrajności, czyli taka religijna postać, bardzo znana w swoim otoczeniu, w takich kręgach, powiedzmy właśnie kościelnych, religijnych, wspólnotowych, wzorowy mąż i ojciec, czyli znowu te pozory takie szczęścia, spokoju, dobra, a pod tym wszystkim jest podszyta psychopatyczna osobowość skoncentrowana absolutnie tylko i wyłącznie na swoim własnym celu, a jego celem po prostu była co? Była wolność, były pieniądze. Rodzina w pewnym momencie zaczęła mu przeszkadzać w jakimś jego wyobrażeniu siebie czy swojego życia i postanowił pewnego dnia tę rodzinę pozbawić życia. Do tego wszystkiego to, co mnie najbardziej w nim, czyli ja tutaj nie ukrywam, użyję takiego słowa, których się staram generalnie nie używać w podcastach, ale jest obrzydliwa jakby jego postawa, ponieważ ja sobie jeszcze myślę tak na chłopski rozum, nie? Że gdybym ja popełniła taką olbrzymią zbrodnię, to już naprawdę bym chciała utrzymywać taką ciszę wokół tego. Nie? No, zdarzyła mi się tragedia, proszę uszanować prywatność, do widzenia. A ten człowiek chodził do mediów. On tworzył jakieś albumy, jakieś piosenki pisał, chętnie się tym dzielił, jakieś wiersze, nie wiersze, jakieś w ogóle kolaże ze zdjęć. No po prostu coś wręcz takiego zakrawającego nad jakąś taką chorą
fascynację
w ogóle tym czynem, którego się dokonało i w ogóle tym swoim wizerunkiem. To jest dla mnie taki człowiek, który jest jednym z najbardziej, nie chcę teraz, żeby to słowo źle wybrzmiało, ale fascynujących przypadków pod właśnie kątem tej złożoności i takiej niezwykle wyrazistej, psychopatycznej postaci. To jest taki jakby creme de la creme osobowości psychopatycznej.
I broń Boże, nikogo nie chcę tutaj urazić, ale tak się akurat zdarza, że często ta psychopatyczna postawa idzie w parze z religijnością, tak jak jest w przypadku Dariusza P., który tą swoją religijność podkreślał. Na każdym razie my też do redakcji, bo ja w tym czasie w telewizji pracowałem, dostaliśmy płytę, która była takim kolażem zdjęć jego rodziny na takiej, przepraszam, kiczowatej muzyczce. Tam jeszcze były chyba, jak się nie mylę, jakieś psalmy biblijne recytowane. On się tym chwalił na każdym kroku i moje pytanie, czy on też tym mógł zwieść służby, bo zwiódł na pewno ocalałego syna, zwiódł też swoich przyjaciół i część swojej rodziny, którzy murem za nim stali.
Ja może odpowiem najpierw, bo to jest jakby doświadczenie, które mam osobiste z tą sprawą, związane z tym, że po publikacji odcinka napisał do mnie właśnie Wojciech Perzyński, czyli syn, który o dziwo był tym odcinkiem u mnie nieoburzony, tylko on właśnie podziękował za jakąś taką, w moim odczuciu jakby jasno o tej sprawie mówiłam, jasno mówiłam o winie Dariusza P., o tym, jaka to była historia straszna i generalnie jakie tam było wielkie zło uczynione tym niewinnym ludziom. I w ogóle właśnie to oszukiwanie wszystkich dookoła. On jednak podziękował mi za to, że na jego ojcu nie były wieszane psy, natomiast on do tej pory utrzymuje, że jego ojciec jest niewinny i myślę sobie, że to jest chyba największa ofiara tej całej sytuacji, bo on pozostał przy życiu, stracił absolutnie całą rodzinę, bo on już stracił nawet ojca, który już nigdy z więzienia nie wyjdzie. A do tego wszystkiego ta jedyna osoba, w którą on wierzył, która mu została bliska, próbowała odebrać mu życie, a finalnie jeszcze obarczyć go całą winą. Ja myślę, że to jest jakiś rodzaj reakcji obronnej, bardzo możliwe, że on po prostu nie przyjmuje tego do wiadomości,
nie przyjmuje,
że tak było.
Bo to
po prostu myślę, że to by go już całkowicie chyba złamało. Czy nie chcę go psychologizować, ale to jest chyba najtragiczniejsze w ogóle takie postscriptum tej historii.
Ja jeszcze tylko chciałam tak mówiąc, kiedy pan mówił o osobowości Dariusza P., to tutaj taki jest fragment związany z tym, w jaki sposób biegli go opiniowali, ponieważ pan redaktor powiedział, że on zwiódł rodzinę, przyjaciół, ale on zwiódł również psychiatrów, ponieważ w tej historii jest taki wątek, o którym może się rzadko mówi, ale Dariusz P., kiedy wcześniej miał przedstawiane zarzuty, one były związane głównie z nieudanymi inwestycjami. Tam chodziło między innymi o działanie na szkodę wierzycieli. to żadna z tych spraw się nie toczyła z uwagi na to, że był uznawany przez biegłych psychiatrów za osobę niepoczytalną, czyli za osobę z chorobą psychiczną, która uniemożliwia mu poniesienie odpowiedzialności karnej. Dopiero w tej sprawie byliśmy w stanie ustalić ponad wszelką wątpliwość, że on po prostu wszelkiego rodzaju objawy tej choroby psychicznej, którą prezentował, symulował. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ ten człowiek aż tak bardzo przygotował się do tego, że w domu znaleziono książkę Psychiatria i psychologia kliniczna z zaznaczonymi fragmentami. I tam były fragmenty opisów poszczególnych chorób. Funkcjonariusze znaleźli również w tej książce zaznaczony cały fragment, gdzie pewna kobieta opisywała o swoje objawy depresyjne, ale też takiej dezintegracji osobowości. I proszę sobie wyobrazić, że Dariusz P., kiedy opisywał swoje samopoczucie, swoje takie odczucie wewnętrzne, to on dokładnie użył tego samego opisu, który był w tej książce. Użył nawet tych samych słów związanych tam z przejściem przez ulicę i tym, co czuje. Natomiast biegli, którzy ostatecznie opiniowali w tej sprawie po obserwacji psychiatrycznej, wskazali na to, że on miał tak: egocentryzm, powierzchowny urok osobisty, poczucie własnej wartości, skłonność do manipulacji własnym wizerunkiem, otoczeniem społecznym, brak jakichkolwiek wyrzutów sumienia i poczucia winy, płytka powierzchowna uczuciowość, chłód emocjonalny, brak empatii. I to są właśnie te elementy osobowości psychopatycznej. Chyba tutaj jest też ta odpowiedź na to, kim był.
A czy wy oprócz książki dotarliście do jeszcze jakichkolwiek innych metod, którymi on się do tej zbrodni przygotowywał? Bo to jest o wiele bardziej złożony proces. To nie tylko oszukanie dwóch biegłych z zakresu psychiatrii, no ale to też całkiem spora wiedza z zakresu pożarnictwa, bo ten dom w Jastrzębiu-Zdroju, nie wiem, czy państwo widzieliście, to naprawdę spory, jak na domie do rodziny gmach, trzykondygnacyjny budynek. On to zaplanował w ten sposób, żeby z tego domu jak z pułapki absolutnie nikt nie uciekł.
Z tego, co ja kojarzę, proszę mnie poprawić, ale ten właśnie jedyny ocalały syn uratował się tylko dlatego, że w jego pokoju była zepsuta roleta zewnętrzna.
Tak.
I tylko dlatego...
I był w stanie otworzyć okno dachowe i przez nie wyglądać.
No, więc chociaż też dzisiaj widzieliśmy tutaj, mieliśmy przez moment wgląd w akta, to może pani prokurator rozwinie wątek tego, że jednak ta jego wiedza na temat pożarnictwa okazała się bardzo powierzchowna, jak jego osobowość, jak te pozory, które stwarzał.
To znaczy tak, wskazując na te wszystkie, na całość tego pytania, to tych elementów, w jaki sposób Dariusz P. się przygotowywał do zabójstwa, co chyba jeszcze bardziej przeraża, bo on naprawdę planował zabójstwo całej swojej rodziny w drobiazgowy sposób. To nie tylko kwestia pożaru, ale to było zawarcie umów ubezpieczeniowych. On przede wszystkim zawarł umowy ubezpieczeniowe wzajemne z żoną Joanną na ogromne kwoty, kilka tygodni, nawet tydzień przed samym zabójstwem. Miał wiedzę, że każda z tych umów już zaczyna działać i że każda z nich rzeczywiście w przypadku, kiedy dojdzie do zdarzenia śmiertelnego, nieszczęśliwego wypadku, to zostaną mu wypłacone pieniądze. Więc przygotowywał się i w taki sposób, no bo chciał po prostu wzbogacić się na tej śmierci. Ta kwestia pożaru oczywiście, kwestia tego, jak on sobie to wszystko zaplanował, nawet w kwestii takiego wskazywania, że w domu są myszy, do domu wchodzą myszy, postawił pułapki, wszystkim o myszach opowiadał i nawet postronni świadkowie mówią, no tak, no być może mysz. I rzeczywiście taka mysz pojawiła się przy konsoli PlayStation, przy kablu, gdzie, który to kabel, jak się okazało, nie był przegryziony, tylko przecięty. Natomiast on całą taką inscenizację przedstawił. Wskazywał również, tak jak i ta kwestia tutaj uniknięcia odpowiedzialności przez psychiatrów, ale Wracając do wątku tego pożarniczego, to tutaj no on jest po prostu przerażający, bo on wszystkie rolety w całym domu zamknął, wszyscy spali, zrobił to wychodząc już jakby z domu, opuszczając ten dom i pozostawił te pożary w kilku miejscach. Tak naprawdę to pożar wybuchł na skutek tego, że podpalił ubrania w szafie na piętrze i te ubrania no, syntetyczne zaczęły płonąć w tak intensywny sposób, że doszło do uduszenia wszystkich członków rodziny. Natomiast na dole, żeby to, co pan redaktor mówi, żeby w ogóle odciąć drogę ucieczki, on nie tylko zamknął drzwi, ale on podpalił rzeczy przy drzwiach, czyli zamknął rolety po to, żeby nikt nie mógł wyjść przez okno, nie mógł tych okien otworzyć, a na dodatek zamknął drzwi i jeszcze podpalił rzeczy przy drzwiach, jakby żeby mieć pewność, że nawet jeśli komuś uda się zejść na dół, to nikt nie wyjdzie.
Pani Justyno, czy pani nie odnosi może wciąż takiego wrażenia, że my wszyscy, którzy z tą sprawą byliśmy związani, czy tak jak pani prokurator zawodowo, czy tak jak ja też poniekąd zawodowo, bo pracuję w mediach, czy po prostu ci zwykli zjadacze chleba, którzy czytali o tym w tabloidach, w gazetach, na portalach internetowych, oglądali to w telewizji, czy my nie przeszliśmy takiego rollercoastera emocjonalnego, bo przecież Dariusz Perzyński był przez no może nie całe tych 10 miesięcy, ale przez pierwsze 3-4 był osobą, którą absolutnie cała Polska chciała bardzo mocno przytulić. Po następnych 3 miesiącach myślę, że sporo było osób, które by bardzo go chętnie ukamieniowały. No to jest jednak taka zmiana o 180 stopni, mniej więcej jak w przypadku Katarzyny Waśniewskiej.
Myślę, że to też jest taki element tej historii, który nas najbardziej przyciąga, bo no trudno się nie pochylić nad takim cierpieniem, nad tragedią całej rodziny, nad tym, że no jednak w społeczeństwie dość klasycznym, gdzie jest ten podział na taką, zresztą była taka rodzina, która funkcjonowała w ten sposób, że ojciec pracuje, tak, matka wychowuje dzieci, to jest wszystko takie bardzo, powiedzmy, konserwatywne czy tam tradycyjne. I nagle ten ojciec zostaje sam, bez tych ukochanych córek, które tak przecież uwielbiał, które chętnie nagrywał. I myślę, że to też jest coś, co w tej historii nas wszystkich chyba zatrzymało, to właśnie to, że to był taki policzek dla nas wszystkich, że on też jakby ludzi zupełnie, o których istnieje pewnie nie miał pojęcia, czyli słuchaczy, widzów, czytelników gazet, po prostu oszukał, zwiódł. Myślę, że też to, że on bardzo nagłaśniał te sprawy, w sensie no, jakby zwracał na siebie uwagę, też pewnie sprawiło to, że myślę, że po tej tragedii miał duże powodzenie u kobiet, bo taki się wzbudził może instynkt taki opiekuńczy, że trzeba tego człowieka teraz nie tylko po chrześcijańsku otoczyć opieką, bo to wdowiec, a wiadomo, kto krzywdzi wdowy i sieroty, tam jest skazany od razu na piekło. No to myślę, że też po prostu taki no dość atrakcyjny mężczyzna, który został sam tak, z taką wielką tragedią, no jest coś takiego, co wzbudza, myślę, że sympatię, ale też wydaje mi się, że to jest taka historia, która chyba w każdym z nas, przynajmniej we mnie, pozostawiła taką myśl już na zawsze, że nie można tak na dobrą sprawę nikomu ufać. Nawet tym, którzy wydają się tacy pewni, tacy bardzo mocno zakorzenieni w jakichś wartościach, spełniający się w swoich rolach, nie, przynajmniej udający świetnie. Być może właśnie dlatego on był taki, tak potrafił wszystkich wyprowadzić w pole, bo on się tych ról musiał nauczyć perfekcyjnie jak aktor, nie? To nie jest tak, że jemu się zdarzały jakieś wpadki, bo po prostu był człowiekiem, który żył normalnie tym, że jest ojcem, mężem, nie wiem, jakimś tam stolarzem. Tylko on po prostu te role odtwarzał, bo musiał się w nie wtłaczać, no bo generalnie to jest człowiek, który nie odczuwał praktycznie żadnych emocji, przede wszystkim też strachu, więc
on sobie za cel objął jakby te odszkodowania, które miał dostać. I moje kolejne pytanie to właśnie o motyw, bo czytałem taki artykuł, w którym no całkiem przytomnie dziennikarz stwierdził, że przecież on mógł te pieniądze zdobyć paląc dom, nie paląc ludzi. Czy pan nie przeraża to, w jaki sposób on ten motyw zrealizował, w jaki sposób on chciał dojść do tych kilkuset tysięcy odszkodowania które miały tam częściowo rozwiązać jego sprawy zadłużeniowe.
Ten motyw był podwójny, dlatego że tutaj też sąd w bardzo takim szczegółowym uzasadnieniu tego wyroku wskazał bardzo dokładnie, że być może jakimś pierwszym motywem były kwestie finansowe, bo on rzeczywiście miał duże zadłużenia, natomiast tak naprawdę chciał się poczuć wolnym człowiekiem. Jemu ta rodzina już chyba się znudziła. Poczuł ciężar funkcjonowania w rodzinie, w której no, było kilkoro dzieci wymagających jakiegoś zaangażowania, wsparcia, żona, która też jakby no, potrzebuje jego zainteresowania. I to, co powiedział sąd i to, co gdzieś było widoczne, że on po prostu znalazł taką formę odejścia, bo nie mógł się przecież rozwieść, ponieważ to absolutnie kłóciłoby się z jego wiarą i z taką chęcią bycia wspaniałym, bo on zawsze sprzedawał się jako ta osoba taka bez skazy, więc on po prostu nie mógł oświadczyć żonie, że nie chce już z tobą być, a dzieci chce tylko widywać, no bo tutaj skazany by został na ostracyzm społeczny i religijny. Natomiast tak naprawdę to wpadł na pomysł, że pozbędzie się i rodziny, i zyska na tym finansowo. I to jest jeszcze chyba jeszcze straszniejsze, tak? Bo rzeczywiście, gdyby spalił sam dom, no pewnie można by było to zrozumieć pod takim kątem finansowym, ale on po prostu chciał poczuć się wolnym człowiekiem, o czym też świadczy to, co już Justyna mówiła, tak? Że on bardzo szybko wszedł w relacje z innymi kobietami, bo już w grudniu 2013 roku, czyli de facto no, 7 miesięcy po tragedii, on proponuje dwóm różnym kobietom, które nie mają o sobie żadnego pojęcia, małżeństwo i związek. Oczywiście żadna z nich przytomnie na to się nie godzi i każda jakby unika i nie chce, ale one później zeznając opowiadają o tym, jakie były tym zszokowane, że wtedy zadały sobie pytanie, co jest nie tak, że jak to, że ja tu otaczam go opieką, wsparciem, traktuję przyjacielsko, a on mi mówi, że chce mnie zobaczyć na ślubnym kobiercu, kiedy zaledwie prawie pół roku temu zginęła cała jego rodzina.
Pani prokurator, co było takim punktem zwrotnym, kiedy wy się zorientowaliście, że coś jest nie tak? Że tu jednak tylko chyba ta obserwacja stała nie wystarczy, że trzeba się panem Dariuszem zająć dogłębnie i poszperać i poszukać, bo chyba jest coś na rzeczy.
To znaczy, to właściwie jest to, co już mówiłam na początku, tak? Gdzieś pierwsza myśl funkcjonariuszy to były te wstępne oględziny już domu, czyli te miejsca, które były tylko nadpalone na samym dole, wskazywały na to, że pożar, który się rozwinął na górze, on nie mógł się przenieść na dół, czyli nie mogły się zająć zasłony, nie mogło się spalić terrarium żółwia, nie mogły się spalić również kwiaty sztuczne, które też. I że oni zaczęli się zastanawiać razem z biegłym z zakresu pożarnictwa nad tym, no że jednak, tak jak już mówiłam, to było działanie człowieka. No jedynym człowiekiem, którego nie było w chwili pożaru, był oczywiście Dariusz P. To myślę, że było tak, że nikt nie chciał myśleć, że on mógłby tego dokonać, ale z drugiej strony w pewien sposób narzucał się jako sprawca. Później pierwsze sprawdzenie bilingów wskazywało na to, że w chwili, kiedy wybuchł pożar, czyli o godzinie 1:40, telefon Dariusza P. nie logował się tam, gdzie on mówił, czyli w warsztacie w Pawłowicach, tylko logował się niedaleko miejsca zdarzenia, czyli ta stacja BTS, o której teraz już właściwie wszyscy mówią, ona odbierała sygnał z jego telefonu w pobliżu domu. No więc to była kolejna taka informacja, że on no kłamie mówiąc, że był. Później mamy przesłuchania sąsiadów tego całego warsztatu, którzy mówią, nie ma możliwości, żeby pracował w nocy, ponieważ nasze okna wychodzą na warsztat i my bylibyśmy wściekli, gdyby on coś tam robił o godzinie pierwszej czy którejś w nocy.
On jeszcze twierdził, że robił, bo nie słyszał telefonu, nie? Tam
tak.
Taki był motyw, że pamiętam, że była wizja lokalna i on udowadniał, że miał telefon gdzieś położony, że ten telefon dzwonił.
Bo wtedy dzwonił do niego Wojtek właśnie.
Tak, Wojtek, że się dom pali, bo chciał go wezwać i że on tego telefonu nie słyszał, po prostu go nie odbierał.
No i później była taka już, no myślę, że to było takie trochę przełomowe. To jest czerwiec i już pojawiają się SMS-y, bo SMS-y pojawiły się od tych potencjalnych sprawców, kierowane właśnie do Dariusza P., którymi on się dzieli z policją, że oni opisują, jak doszło do tego pożaru, że on tam ma zaprzestać pewnych działań i pojawia się taki wątek związany z tym, że jednak jednego z tych podpalaczy zaczyna gryźć sumienie i ma mu odesłać pieniądze. I ma mu odesłać 5000 zł, które z 7, które zostały skradzione. I tutaj to była taka, no tak naprawdę myślę, że policyjny instynkt bardzo doświadczonego funkcjonariusza, który dostał do prowadzenia tą sprawę i on ustalił, że nadawcą z Opola tego właśnie przekazu pocztowego był pan Dariusz P., a nie osoba wskazana na przekazie. Oczywiście tam nie było możliwości ustaleń związanych ani z daktyloskopią, ani z badaniami pisma, bo ten podpis na przekazie był bardzo niewyraźny. Natomiast pani na poczcie rozpoznała Dariusza P. na zdjęciu jako osobę, która mogła ten przekaz nadać. A oprócz tego, co było już takim koronnym argumentem, o którym też oczywiście Dariusz P. nie wiedział, że my go mamy, był monitoring z przejazdu autostradą. On pożyczył auto od sąsiada, mówiąc, że jedzie do Częstochowy modlić się za zmarłą rodzinę. Natomiast tak naprawdę pojechał z Jastrzębia w stronę Opola i tam właśnie to auto odbiło się na bramkach i tam był ten monitoring. Ustaliliśmy, że ponad wszelką wątpliwość tym samochodem w kierunku Opola jechał Dariusz P. I to już był taki moment w tym czerwcu, no kiedy policjanci byli pewni, ale cały czas to było za mało, żeby przekonać sąd do aresztu, więc kolejne rzeczy, które robiliśmy, tak? Czyli później biegły pożarnictwa, analiza tych SMS-ów, które przychodziły do Dariusza P. z różnych telefonów, no i tak jakoś się udało.
Ale mówimy cały czas o poszlakach, bo tak de facto, tak jak podkreśla też i obrona w trakcie i procesu, i potem próby kasacji wyroku, to są wszystko poszlaki, niezbite dowody, tak zwane złapanie za rękę.
Bo to był proces poszlakowy, myślę, że taki bardzo klasyczny proces poszlakowy, ponieważ tutaj nigdzie nie było takiego koronnego dowodu w postaci tego, że ktoś kogoś widzi z krwawiącym nożem nad ciałem. Tak naprawdę to właśnie był taki nieprzerwany łańcuch poszlak. Czyli i związane z tym, w jaki sposób Dariusz P. to zaplanował i co później realizował. Na przykład cała ta opinia taka z zakresu językoznawstwa, która wskazała na to, że osobą, która pisze do Dariusza Perzyńskiego te SMS-y, czyli tą osobą, którą on wskazywał jako potencjalni sprawcy podpalenia, to jest osoba, która ma wiedzę o tym, jak doszło do pożaru. Były tam bardzo charakterystyczne rzeczy, jak na przykład to, że o żółwiu, że o żelazku, że o polarach i ten sprawca mówi, no nie udało się z polarami, bo Dariusz P. wiedział, że te polary się tylko nadpaliły. Bardzo szczegółowo to biegły wyjaśnił, dlaczego. Uważa, że jest to ta sama osoba. Natomiast takim, myślę, że namacalnym dowodem było później też to, że w wyniku przeszukania funkcjonariusze ujawnili jeden z telefonów, którego on używał, to był Samsung, I właśnie w jego warsztacie po chyba kilkugodzinnym przeszukaniu znaleźli telefon schowany, który jak się okazało był tym telefonem niby sprawców. Więc to był już taki bardziej namacalny dowód, który mogliśmy później wykorzystać, że rzeczywiście to on pisał te SMS-y, a biegły wskazuje, że pisała to osoba, która ma wiedzę o pożarze.
No i też myślę, kluczowa kwestia to, że on, Dariusz P., miał osobowość psychopatyczną, bo my mamy chyba dość mocno wypaczone pojęcie osobowości psychopatycznej, psychopat jako takiego, no też w popkulturze to zawdzięczamy, chyba się wszyscy spodziewamy Hannibala Lectera, a tu się okazuje, że psychopatą i to takim najwyższych lotów może być ojciec pięciorka dzieci, kochający mąż, osoba w lokalnej społeczności świetnie odbierana, świetnie znana. Sam siebie, jak pani mówią, sprzedawał jako, no może nie bohatera, ale jakiegoś takiego super i na każdą okazję, że każdemu pomoże. Jak to się potocznie mówi, każdemu mówi dzień dobry. Okazuje się, że pod tą otoczką no, kryła się psychopatyczna osobowość, która no, nie dla jednego, ale dla wielu biegłych była na lata pracy.
Ja myślę też, że dla niego bardzo istotne było położenie się w roli ofiary, bo bardzo trudno jest nam przełamać taką barierę, że zaczniemy nagle ofierze zadawać trudne pytania
tak.
I stawiać ją w negatywnym świetle, podejrzewać, bo to jest jakby wtórna wiktymizacja tej osoby.
On też wygrywał tą nutę, faktycznie.
Tak, to
kiedy pojawiły się te trudne pytania, to on zaczął oskarżać prokuraturę i policję o to, że jak my możemy.
Ja pamiętam nawet taki wywiad z nim był, gdzie on był po prostu oburzony. To właśnie pamiętam, że któryś z reporterów, chyba superwizjera, zadawał mu jakieś pytania i on właśnie na początku to też, myślę, że oni doskonale musieli wiedzieć, nie wiem, czy przypadkiem nie od policjantów, którzy prowadzili tę sprawę.
Być może.
Żeby, bo czasami też ktoś inny, czy podejrzewany może na przykład powiedzieć coś więcej komuś innemu.
Czasami niż, robi tak, się takie rzeczy.
Właśnie, więc może oni na przykład wiedzieli, że trzeba najpierw uderzyć w tę nutę współczucia, zdobyć jego zaufanie, a potem zadać takie jedno niewygodne pytanie i on od razu jakby wyczuwał, że to jest zagrożenie dla niego, no bo wiedział jakby, że jest, no, że jest winny. Natomiast to, co myślę, że dla niego było ultra ważne, to właśnie jednak utrzymywanie tej takiej roli, podbijanie tego bębenka właśnie ofiary, takiego cierpiętnika, to jest też takie bardzo szlachetne, nie?
Pani Justyna, ja mam też takie pytanie, czy pani nie przeraża to, jak blisko było, żebyśmy, mówię my, bo ja też w tych mediach pracuję, zrobili z Dariusza Perzyńskiego kolejnego bohatera na miarę Katarzyny Waśniewskiej. Tam to oczywiście już osiągnęło granicę absurdu, bo ona już była oskarżona, a jeździła półnago na koniu w sesji dla jednego z tabloidów. No ale tutaj już też ocieraliśmy się prawie o taki kicz, no, związany ze współczuciem, bo tych reportaży o nim naprawdę nakręcono wiele. Nagle się okazało, że bohater mediów, człowiek, któremu cała Polska współczuje, to tak naprawdę morderca.
Tak, ale akurat w sprawie Katarzyny Waśniewskiej trochę wydaje mi się, że tam też grają rolę trochę inne rzeczy. To znaczy to, że to była młoda kobieta, że to był ten archetyp matki, to, że ona była jednak taką atrakcyjną osobą, taką też dość medialną, trochę też inaczej ta historia była opowiadana. I myślę, że Katarzyna Waśniewska tam właściwie to współczucie trwało ile? Paręnaście dni, bo właściwie od razu było wiadomo, że coś jest nie tak. No i też takie wręcz, myślę, że ta historia się szybko stała taka, nie lubię tego słowa, ale memiczna. Hasło śliski kocyk i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które trochę tę historię odróżniają. No i to jednak wydaje mi się, że Dariusz Perzyński był takim statecznym mężczyzną, ojcem domu. To też ta historia była inaczej prowadzona. Mnie na przykład zastanawia jedna rzecz, bo z tego wszystkiego, co jakby tutaj słyszymy, jak pan Dariusz No, myślę, że robił takie kardynalne błędy, no bo tak myślę sobie, że każdy słuchacz podcastów, czy ktoś, kto ogląda bardzo dużo takich true crime'owych rzeczy, no ja bym sobie pomyślała, że nigdy bym nie ubezpieczyła męża na wysoką kwotę z zamiarem po 3 tygodniach od uruchomienia polisy, że go zabiję i nikt się nie zorientuje, po co to zrobiłam. Uf. To za 2 lata, Krzysiu. Tak myślę, żebym sobie odczekała jakiś czas, nie? On tak po prostu jakoś w ogóle właśnie, po co on na przykład, to moje pytanie może do pani prokurator, dlaczego on robił coś takiego, że właśnie bawił się w jakieś SMS-y, w jakieś przelewy, po co on to robił? Przecież wystarczyło tak na dobrą sprawę siedzieć cicho i...
Ja bym wytłumaczyła te SMS-y do samego siebie, zresztą on też tak to tłumaczy, że kiedy już został postawiony pod ścianą i jakby wykazano mu, że to on pisał te SMS-y, to on się do tego przyznał. I on to tak tłumaczył, ja myślę, że to jest tłumaczenie akurat w tym aspekcie być może prawdziwe, że on miał takie poczucie pewnego niepokoju i tego, że może nie do końca policja i prokuratura mu wierzą, więc on chciał wzmocnić ten przekaz właśnie o podpaleniu. Martwiło go to, że nie dostaje pieniędzy z polis. Martwiło go to, że gdzieś tam jednak jest wzywany na przesłuchania i że jakby właśnie z tej strony organów procesowych nie ma tego wymaganego, jak on mówi, współczucia. I on wymyślił sobie, że jak właśnie będzie sobie sam do siebie pisał te SMS-y, a oczywiście, że nie ma wiedzy na temat pożaru, tylko uzyskał to wszystko od Wojtka, no to policjanci i prokuratura szybciej uwierzą, że no są ci sprawcy. No wprawdzie się nie odzywają, tylko to jest on, ale oni naprawdę istnieją i są. On nawet ukrył klucz, to też takie było straszne, bo on jakby przygotowując się do tego, zaczął opowiadać o jej zginął nam klucz od domu. Więc jakby wskazywał też na to, tak, że ktoś gdzieś ukradł ten klucz. No i tak a propos takich już twardych dowodów, to ten klucz został znaleziony u niego w warsztacie. Też schowany, ukryty. Mnie się wydaje, że on to właśnie robił po to, żeby wzmocnić przekaz. Jemu było mało tych emocji, tych takich związanych z tym powszechnym współczuciem. On jeszcze chciał dodatkowo, czyli chciał pokazywać SMS-y, one są wstrętne, okropne, napisane tak mocno wulgarnie, które właśnie mówią, a tam, no i tam coś tam, coś tam, a cały czas słyszę pisk jednej z twoich córek, jak żeśmy wychodzili. Więc on tak sam do siebie pisał, żeby jeszcze chyba bardziej się karmić tą rolą ofiary, a z drugiej strony chyba właśnie tak myślę, żeby wzmocnić ten przekaz, ten. No przecież on za pieniądze z jakiejś zbiórki pojechał na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, notabene poznał tam jedną z tych kobiet, z którą później się chciał związać. I on tam głosił świadectwo właśnie osoby dotkniętej wielkim cierpieniem, ale która je przyjmuje i tłumaczy wolą Bożą, tak? Także jemu chyba, ja tak myślę, że jemu te doznania kolejne były potrzebne. Stąd, bo każdy inny, tak jak mówisz, tak? Każdy inny by usiadł i siedział i by był cicho.
Ja bym była.
Tak. A on potrzebował chyba właśnie tego, takiego, tak tych zdjęć nad tymi trumnami i właśnie tego wzmocnionego przekazu, i on co chwila coś wymyślał, tak? Później jak kolejna rzecz się nie sprzedała, no to opowiadał, jak to chciał spektakularnie popełnić samobójstwo, tak? I to tak ciągle coś.
Za to wszystko spotkała go kara najwyższa, jaka w polskim wymiarze sprawiedliwości jest przewidziana, czyli dożywocie, z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 35 latach, więc tak de facto chyba dożywocie. Natomiast przy okazji tego wyroku raz, że rozgorzała dyskusja o karze śmierci w Polsce dla tego typu przestępców, ale my nie będziemy dzisiaj o karze śmierci rozmawiać, natomiast rozgorzała też dyskusja kogo i czy w ogóle kogokolwiek taki wyrok zadowala i uspokaja i czy cokolwiek załatwia.
No właśnie nie będziemy rozmawiać o karze śmierci, więc tutaj ta zasada odwetu, która gdzieś w pewien sposób się bardzo często narzuca w takich momentach, myślę, że nie powinna znaleźć zastosowania. Natomiast no dożywocie to jest tak naprawdę kara, która zamyka człowiekowi możliwość powrotu do społeczeństwa. To rzeczywiście jest w przypadku Dariusza P. taki wyrok, gdzie on może się o cokolwiek ubiegać po 35 latach. No to no wskazuje na to, że biorąc pod uwagę, że ma tych lat 40 kilka, to będzie bardzo starym człowiekiem, kiedy w ogóle będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Natomiast z takiego prokuratorskiego punktu widzenia, które oczywiście może być obarczone tym, że jest to sposób myślenia osoby, którą taka tragedia osobiście nie dotknęła. Tylko właśnie mnie jako prawnika, to ja muszę powiedzieć, że zawsze, żeby funkcjonował człowiek w miarę poprawnie w tym zakładzie karnym, to musi być coś, co daje mu, nie wiem, nadzieję, szansę. Ja wiem, że jest mowa o tym, że bezwzględna kara dożywocia bez kiedykolwiek zwolnienia, ale ona powoduje, że to, co właśnie w takich miejscach może się dziać, to będzie coś strasznego, bo człowiek, który nie ma niczego, to znaczy on wie, że już tutaj zostanie, on nie ma również żadnych hamulców, żeby w takim świecie, który mu jakby państwo przygotowuje, prawidłowo funkcjonować, i on wtedy może, i jest to niestety dość częste, krzywdzi innych, którzy tutaj są razem z nim współosadzeni. I ja wiem, że to no, brzmi w taki bardzo prawniczy sposób. I tak jak mówię, ja nie jestem doświadczona taką tragedią, bo w momencie, kiedy to doświadczy człowieka, to zupełnie inaczej na wiele rzeczy patrzy. Natomiast myślę, że w przypadku Dariusza Perzyńskiego ta kara to jest jedyna możliwa. I myślę, że właśnie no, taka jedynie słuszna, która gdzieś no czyni zadość temu, ale może dla niego chyba to obnażenie tego, co się wydarzyło. Ja bym tak to powiedziała, bo jakby to, co on pisze teraz, nadal pisze, to, że jest niewinny, że my jesteśmy źli, że my nie uwierzyliśmy, że ten, to znaczy, że jego to boli najbardziej. Nie perspektywa spędzenia w więzieniu aż do ostatnich chwil swojego życia, tylko to, że ktoś go podsumował, rozliczył i że nie dał się uwieść.
Ja też myślę, że nawet tak teoretycznie kara śmierci w jego przypadku nie byłaby sprawiedliwa, bo on odebrał życie kilku osobom, a mógłby oddać jedno swoje, więc tak wciąż jakby wydaje mi się, że jednak to przeżycie życia za kratami jest taką karą największą.
Takiej infamii trochę.
Dokładnie, tak? A poza tym też on tak na dobrą sprawę, no okej, dzisiaj się spotykamy i o nim rozmawiamy, więc jednak coś nas w nim interesuje, ale w bardzo negatywnym sensie. My tak jakby go, użyję takiego brzydkiego może słowa, rozpykaliśmy, że nikt się na to nie nabiera i że no właśnie, może on powinien o tym wiedzieć, że nikt mu nie wierzy, bo to chyba jest takie skazanie go właśnie na taki niebyt. Myślę, to jak on funkcjonował, jak on sobie stwarzał tą całą otoczkę i po prostu nikt już tego
nie kupuje
po prostu.
Może jego też zgubiła swoje własna pycha i zbytnia pewność siebie, bo on zbudował tak skomplikowany model tej zbrodni, że może on uwierzył, że naprawdę nawet detektyw Colombo by tutaj nie podołał.
Znaczy ja go nie chcę psychologizować, ale tak czasami mi się wydaje, że to nie wiem, czy gdybym przejrzała te wszystkie akta, to nie znalazłabym tam czegoś o narcyzmie, bo bardzo możliwe, że jeżeli na przykład miał osobowość narcystyczną, to są osoby, które są bardzo często przekonane o swojej absolutnej omnipotencji, o swojej przebiegłości, o swojej wyższości nad innymi. I mi się wydaje, że on, to też jest jakaś taka, myślę, kara, żyć z taką osobowością i jakby cały czas próbować udowadniać, że to po prostu ja jednak jestem ponad wszystkimi. To takie dość ucieczkowe i takie jednak bardzo obłąkańcze w sumie, tak na dobrą sprawę.
No i jak wielka jest tutaj miłość, bo syn Wojciech no, wciąż murem stoi za nim.
No ja bym też, miłość może to jest jedno, ale jednak to jest, są te ostatnie okruchy jakiegokolwiek jego związku z rodziną, bo on po prostu o tej pierwszej 40 stracił całe swoje życie dotychczasowe.
Chciałem zapytać o pani podcasty, pani Justyno, o piąte Nie zabijaj, bo oczywiście nie kategoryzując i nie przypisując jakikolwiek ról, jakiejkolwiek płci, no to nie jest typowe zajęcie dla kobiety, przepraszam za wrażenie, babrać się w bardzo ciężkich czasem gatunkowo sprawach, no chociażby taka jak podpalacz z Jastrzębia. Skąd to się w pani wzięło, bo prowadzi pani dwa podcasty i można powiedzieć, że one są na paraboli na dwóch różnych końcach.
To już w ogóle są trzy. Myślę, że przede wszystkim moich podcastów 80% ponad słuchają kobiety. Więc myślę, że to jednak to jest może coś, o czym nie mieliśmy albo nie mieliśmy świadomości tego, że to po prostu bardzo wiele osób interesuje, a mnie interesuje trochę psychologia tej zbrodni. Nie tylko wiktymologia, ale kryminologia, nie sama kryminalistyka, czyli technika dochodzenia tam badania śladów zbrodni, tylko właśnie kryminologia, czyli to nauka o tym, o przestępstwie, o przestępcy, co się dzieje z człowiekiem, że on pewnego dnia stwierdza, chce być wolny, chciałbym mieć pieniądze, zabiję całą rodzinę, spalę dom i zrobię z siebie gwiazdę w telewizji. I to jest taki, to mnie ciekawi, co się dzieje z człowiekiem, że postanawia kiedyś coś takiego zrobić. Jak potem żyje właśnie? Czy on tego żałuje? Czy no tutaj akurat wiemy, że to jest też jakieś takie życie, myślę, że trochę w innym wszechświecie Dariusz Perzyński funkcjonuje. I to mnie po prostu interesuje. Nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno nie było takiego wydarzenia w moim życiu, które jakby spowodowało, że się zaczęłam tym interesować. Po prostu miałam zakaz oglądania telewizji, więc to co... Nie, to, czego nie mogłam oglądać po 22, to było 997, więc jak mogłam oglądać, to oglądałam. Może to się stąd wzięło, nie wiem.
Redaktor Fajbusiewicz ogląda?
Wiem, na pewno wiem, że wie o moim podcaście, bo miałam z nim okazję rozmawiać osobiście. Natomiast myślę, że pan Fajbusiewicz już nie ogląda dzisiejszego 997. Pewnie z różnych względów. No ale... Wszyscy pamiętamy.
Ja się chciałem zapytać, bo pani z bardzo dużym zainteresowaniem tutaj słuchała wypowiedzi pani prokurator i mam pytanie, czy pani ma na co dzień, zbierając materiały do swoich podcastów, taki sam komfort pracy? Czy jak dzwoni podcasterka i mówi, że to będzie na YouTubie i na Spotify i jeszcze w kilku innych miejscach, to czy z drugiej strony odpowiada cisza, czy jednak zachęta, proszę przyjść?
Ja tego nie robię, aczkolwiek teraz robimy takie śledztwo dziennikarskie z moim znajomym, który jest reporterem. I ku mojemu absolutnemu zdziwieniu, kiedy, bo jakby on ma tę odwagę wchodzenia oknem, kiedy po prostu drzwi są zamknięte i powiedział, że akurat Piąte Nie zabijaj działa bardzo często otwierająco, więc parę drzwi się podobno otworzyło w prokuraturach różnych, zresztą tutaj opowiadałam trochę, jakie akta nam się udało zdobyć. I to są bardzo stare akta, które po prostu nawet prawdopodobnie nikt nie wiedział, że są, tylko ktoś, na przykład z archiwum, kojarzył podcast i stwierdził, a może poszukam. I się na przykład po 3 miesiącach te akta znajdują. Natomiast ja od początku miałam taką wymyśloną formułę, że nie będę tego robić po dziennikarsku, tylko będę to robić tak jak moi, nie wiem, zagraniczni koledzy po fachu i koleżanki. I tutaj powiem ulubione słowo ostatnich miesięcy niektórych osób w tym kraju, ogólnodostępne źródła, więc to jest też takie trochę, ja mam też trochę taką misję edukacyjną, żeby pokazać, jak wiele informacji leży na wyciągnięcie ręki i można je po prostu zdobyć, jeżeli chce się zgłębiać pewne rzeczy, więc... Ja nie mam takiej odwagi, żeby dzwonić. Nienawidzę dzwonić. Nie odbieram prawie nigdy telefonu, więc...
Czyli do pani trzeba pisać. Są jeszcze takie zbrodnie, na które się pani szykuje, które są gdzieś na takiej złotej liście tych, które się kiedyś pokażą na Piąty Nie zabijaj?
Tak.
Jakie?
To jest sprawa, której nigdy nie chciałam robić, ale mój mąż mnie bardzo namawiał. I to będzie... Mogę powiedzieć, Krzysiu, co to będzie? Tak. sprawa Iwony Cygan i generalnie sprawa całego jakby Szczucina, w którym dzieje się bardzo wiele zła. I to takie, właśnie cytując tutaj tytuł książki, chyba Moniki Góry, Miasteczko Zbrodni. Naprawdę nie ma takich chyba miasteczek w Polsce, akurat Szczucin takim miastem jest, ale to będzie trochę inny odcinek, bo właśnie nie będę go też robiła tak po prostu jak zazwyczaj, tylko będę współpracowała przy tym odcinku z kimś, kto na tej sprawie zjadł zęby, więc tak trochę się wyłamuję z tego, co do tej pory robiłam. No to więc to jest taka jedna sprawa, natomiast ta lista złotych spraw niestety się bardzo kurczy. Na szczęście.
Chciałem powiedzieć, że mamy apel do przestępców, ale...
Nie,
broń Boże. Natomiast chciałem zapytać, jak ty w te podcasty wchodzisz, bo no, aktorzy mają różne techniki grania, niektórzy wchodzą w rolę i potem przez kilka miesięcy ich w ogóle nie widać na Bożym świecie, bo tak długo z tej roli wychodzą. Twórcy, czy to filmowi, czy pisarze, tak samo mają przy tworzeniu czy filmów, czy książek, jak ty masz przy tworzeniu swoich podcastów. Czy to wszystko z tobą zostaje na długo, czy kończysz nagrywanie, ktoś ci robi montaż, a ty w tym czasie sobie, nie wiem, gotujesz zupę. I patrzysz na ten nóż, jak na zwykły nóż.
No są takie sprawy, które jak kończę nagrywać, to nie umiem tak po prostu sobie przejść. Zresztą moja siostra czasami wie, że jak na przykład nagrywam jakiś odcinek, to już mówię, dobra, weź to montuj, ja już po prostu nie chcę nic o tym czytać, jestem po prostu tą sprawą tak zmęczona. Miałyśmy takie sprawy, że po prostu już nic więcej nie przeczytam, nie przetworzę i na przykład tak było przy sprawie, w ogóle w sprawie, której wyrok zapadł w tym tygodniu, czyli sprawa Katarzyny Zowady i Roberta J., który został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Tak to chyba jest profesjonalnie nazwane, tak. Więc to są takie, tam jest jakby tak dużo takiego mroku, który jest na przykład dla mnie za ciężki, ale są takie sprawy, które są mniej takie psychologiczne, więc ja też mniej jakby wchodzę w te emocje, ale jedną na przykład z takich spraw, która ze mną ostatnio bardzo długo siedziała, że nie mogłam się w ogóle trząsnąć, to była sprawa Krzysztofa Olewnika. I też dlatego tak długo unikałam zrobienia tej sprawy, bo wiedziałam, że to będzie dla mnie na tyle trudne, bo trudno mi jest przetwarzać sprawy, w których dochodzi do tortur. A Krzysztof Olewnik przez 2 lata był więziony i przetrzymywany w straszliwych warunkach, torturowany, głodzony i tak dalej. I było to trudne i zresztą, tak jak pytałeś o jakieś wchodzenie w rolę, to akurat myślę, że ten odcinek doskonale pokazuje, że jakby ja to, jeżeli ją opowiadam, to żyję tą daną historią. Trudno mi jest tak ją wyklepać i tak opowiedzieć, po prostu jak wyrecytować, tylko raczej bardzo mocno przeżywam i się denerwuję i czasami są takie odcinki, w których nawet zdarzało mi się rozpłakać, to też słychać, więc...
Pytam zawsze o to pisarzy kryminałów, bo z nimi rozmawiam najczęściej na takich spotkaniach, ale zapytam o to podcasterkę, bo jeszcze nie miałem nigdy okazji. Ich jak pytam o to, czy coraz więcej jest właśnie twórców kryminałów, to jedni odpowiadają, że tak, drudzy, że nie. Jedna się cieszy, że ma konkurencję, drugi nie. Natomiast jak podcasterka True Crime zapatruje się na to, że no wszelkiej maści kanały, gdzie możemy podcasty znaleźć, zaczynają powolutku już przebierać, jak jakiś garnek, z którego się wylewa, bo tych podcastów kryminalnych naprawdę zaczyna być dużo. Oczywiście jedne są gorsze, drugie mniejszej jakości, chodzi mi bardziej tutaj jakby o ich liczbę, a tak de facto ilość, bo one się zaczynają robić niepoliczalne.
Ja nie mam z tym problemu, że te nowe podcasty się tworzą. To jest taka trochę, myślę, że gdybym uważała, że wystarczą 3, to trochę by to chyba było naiwne. Przecież piosenkę o miłości też już kiedyś ktoś raz napisał i zaśpiewał i to nie, no jakby to nie znaczy, że mnóstwo utworów i najbardziej jakby chyba oklepany motyw w ogóle w kulturze i sztuce miałby dalej się nie rozwijać. Ja się cieszę chyba, że ten gatunek się popularyzuje i to jest taki boom chyba nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie, bo nawet oglądam różnego rodzaju takie animowane seriale dla dorosłych generalnie, jakby tam, nie wiem, Family Guy i tam bardzo często, no i tego typu tam różne, więc ten true crime się tam pojawia jako motyw właśnie takiego tematu, którym się teraz wszyscy fascynują i właśnie to jest tak, więc widać, że to jest jakby popkulturowy jakiś fenomen, Właśnie może dlatego, że on nie jest fabularyzowany, że on nie jest opowiadany czy inscenizowany, że to nie jest fikcja, tylko to jest po prostu takie prawdziwe życie i to jest Dariusz Perzyński z Jastrzębia Zdroju, który mieszkał dom obok, nawet mam taką słuchaczkę, która mieszka obok. I dla niej to po prostu właśnie taka historia zza ściany i właśnie myślę, że to jest ten fenomen true crime, kiedy ten temat zaczął być tak bardziej powiedzmy odtelewizjowywany, a bardziej opowiadany tak jakbyśmy sobie siedzieli, nie wiem, na kawie czy tam po prostu jechali samochodem i opowiadali sobie o historii, nie? Czy słyszałaś, co się stało. I wydaje mi się, że dlatego też jest taki fenomen podcastów true crime. To jakby sprawia, że to jest też opowiadane w taki bardzo prosty, zwykły, oszczędny sposób.
Jesteś nie tylko podcasterką, ale też i pisarką od zeszłego roku i to pisarką, która skorzystała z tego, z czego korzysta coraz więcej pisarzy.
Napisałam jedną książkę, bez przesady.
Ale no, stało się, no trudno, zrobiłaś. Natomiast książkę wydałaś sama, bo zdecydowałaś się jednak zaryzykować i nie bałaś się?
Nie. nie bałam się. Znaczy, to też trzeba sobie zawsze, to już takie może technikalia, no, książka nie została wydrukowana, zanim nie ruszyła przedsprzedaż. Ta przedsprzedaż też jest jakąś odpowiedzią na pytanie, ile osób kupi tę książkę. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to zrobić z głową. Ja też chcę zaznaczyć, że nie zrobiłam tego tak po prostu ze swojego biurka, tylko ja mam wspaniałą w swoim życiu osobę o imieniu i nazwisku Marta Niemira, która jest moją menadżerką czy agentką, nie wiem, która też założyła swoje własne wydawnictwo, takie self-publishingowe. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, ale myślę, że tutaj gdyby nie Marta, to tej książki by nigdy nie było wydanej w ten sposób, bo ja bym się po prostu na to nigdy nie porwała, bo nie mam takiej wiedzy i zasobów, a Marta jednak ma tę smykałkę taką biznesową, więc to jest chyba dobry sposób dla kogoś, kto chce to zrobić po swojemu. Ja chciałam, żeby ta książka bardzo ładnie wyglądała, a jednak rynek wydawniczy jest bardzo okrutny. Na książkach się praktycznie nie zarabia, jeżeli nie nazywa się, nie wiem, Remigiusz Mróz, czy Katarzyna Bonda, czy Olga Tokarczuk, czy nie wiem, Zygmunt Miłoszewski. To są już takie gigantyczne nazwiska, to są myślę, że faktycznie osoby, które z pisania żyją, a tych osób jest naprawdę niewiele. Zobaczmy, ile książek jest w księgarniach, a ilu pisarzy tak na dobrą sprawę mogło sobie, nie wiem, wybudować dom i żyć z książek.
No ile tych książek w księgarniach też pozostaje na zawsze.
No właśnie.
Ty się odważyłaś, żyjesz z robienia podcastów, no też częściowo z pisania, bo tam po cichu zapowiada, że być może będzie też jakaś książka, reportaż dłuższy oparty na twoich podcastach True Crime.
Czy nie na podcastach, ale będzie no. Książka reportażowa na temat jakby o takiej bardzo dużej grupie spraw. Niektóre były w podcastach, niektórych nie było, ale też szykuję właśnie taki audioserial reporterski, śledczy i to będzie myślę, że super sprawa.
Ale nie boli się w związku z tym, że no, taką odwagą się musiałaś wykazać, zaryzykować, wszystko na jedną kartę postawić. Kto wie, może też i trochę klepać biedę, że zdarzają się wciąż ludzie, którym jak się mówi, że jest się blogerem, influencerem, podcasterem, to oni mówią, kim? Chyć się robotę, jak to się na Śląsku mówi. Chodzi mi o to, czy uważasz, że dorośliśmy, czy jeszcze nie dorośliśmy do czasów, żeby w Polsce uważać podcastera na przykład, albo blogera za kogoś wykonującego taki sam zawód jak rolnik, żołnierz, czy tutaj na przykład służba więzienna, która nas gdzieś tutaj pilnuje u góry.
No w życiu bym nie porównała podcastera do żołnierza, albo nie wiem, do rolnika. Myślę, że to jest też inna praca, ale to też jest tak, że było chyba w PRL-u takie trochę śmianie się z inteligencji, że to są tacy ludzie, którzy mają dwie lewe ręce, że jest taki mit takiej ciężkiej fizycznej pracy, którą trzeba wykonać, jeżeli ktoś się nie wykonuje, to jest jakimś leserem. No trudno mi jakby mówić o tym, czy mi jest dobrze być postrzeganą jako influencerkę. Nie staram się chyba skupiać na tym, w jakie różne role mnie próbują jakieś tam, nie wiem, obce zupełnie mi osoby wtłoczyć. Natomiast wydaje mi się, że to jest cały czas jakiś proces, który się odbywa i pamiętam jak nie wiem, no blogerów nie szanowano, a dzisiaj niektórzy blogerzy są naprawdę świetnymi dziennikarzami i świetnymi jakby opiniotwórcami, ekspertami, a 10 lat temu jeszcze jakby wszyscy na nich patrzyli z takim politowaniem, więc myślę, że po prostu nowe media się rozwijają na tyle szybko i dynamicznie, że mam nadzieję, że za 10 lat ktoś tak spojrzy na, nie wiem, Instagramera, czy tak ktoś spojrzy na podcastera, czy podcasterkę. Ja akurat mam to szczęście, że opowiadam o bardzo konkretnych rzeczach, że nie pokazuję swojego śniadania i tego, jak idę do sklepu. Są ludzie, którzy jakby to robią i też sama jestem odbiorcą takich czasami treści u niektórych osób. Nie ma w tym nic złego i też właśnie bardzo nie lubię wyśmiewania tego i takiego właśnie polaryzowania i mówienia, że to są po prostu beznadziejne treści, a ich odbiorcy to idioci.
A z czystym sumieniem polecisz tym, którzy będą nas oglądali z odtworzenia, bo to wszystko też jest nagrywane, karierę właśnie czy influencera, czy blogera, czy...
Czy polecę?
Tak.
No jasne. Czy ja polecam pracowanie w taki sposób. Ja mam olbrzymi przywilej, że to mogę robić, po prostu mi się udało. Ja też nie ukrywam, że gdybym podcast założyła rok, może dwa lata później, to byśmy na pewno dzisiaj nie siedzieli razem, bo już ktoś by zajął jakieś takie miejsce czołowe. Byłoby mi na pewno trudniej się wybić. I mam to szczęście, że po prostu zaczęłam ten podcast w takim momencie, w którym jeszcze było łatwo zaistnieć. Może by mi się udało, a może bym musiała na to poświęcić bardzo dużo więcej czasu i energii niż poświęciłam. Natomiast każdemu polecam pracowanie w taki sposób, który daje wolność i komfort i taką po prostu przyjemność i robienie tego, co się naprawdę kocha. Po prostu. Jeżeli to jest robienie podcastów True Crime, to ok. Jeżeli to jest hodowanie tulipanów, również.
Pewnie się obruszysz na to pytanie, które teraz ci zadam, ale co jest twoim zdaniem kluczem do twojego sukcesu? No bo oprócz tego, że się znalazłaś, jak sama mówisz, w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, no to też musiało coś zaiskrzyć między tobą a odbiorcami, że jednak wybrali twój kanał, twoje podcasty, a nie czyjeś inne. Co tutaj jest takim złotym środkiem, który ty nagle znalazłaś? Ja nie mówię o podpowiadaniu konkurencji teraz, broń Boże.
No myślę, że... jakaś moja wrażliwość, takie, a nie inne ujęcie w kontekście spraw kryminalnych. Myślę, że mój głos, na pewno jakość tego dźwięku, no i czas, w którym zaczęłam nagrywać. Myślę, że to jest taki po prostu eliksir i taki przepis, który u mnie po prostu zadziałał. Po prostu.
Sami państwo ocencie, czy faktycznie tak jest. Ja teraz do nich podejdę, do fanów.
Mamy tutaj, myślę, że sporo takich, którzy przyszli tutaj specjalnie dla pani Justyny. Są teraz pytania. Kto chce pytanie zadać? No nie wszyscy naraz. Naprawdę nikt? O, jest.
Ja chciałabym wrócić do sprawy i zapytać się jeszcze o pana Dariusza. Czy to była jakaś jego, no nie wiem, codzienna praca, że on tymi wieczorami tłumaczył się tym, że on w tym warsztacie pracuje, no bo mimo wszystko wykonywanie pracy stolarza o prawie drugiej w nocy jest to coś dziwnego.
Więc on był oczywiście stolarzem, generalnie wykonywał głównie zamówienia związane z meblami kuchennymi. Natomiast tak jak pani słusznie zauważyła, to absolutnie nie jest normalna pora na wykonywanie pracy i on tą pracę wykonywał przeważnie w porach takiej normalnej aktywności zawodowej. Natomiast w tym czasie twierdził, że jest już opóźniony z wykonaniem zamówienia dla takiego małżeństwa, którym obiecał wykonanie kuchni i że stąd taka późna pora. Oczywiście gdzieś tam pojawiało się w zeznaniach różnych osób, że czasem zdarzały mu się późniejsze pory powrotu do domu, ale ta była wyjątkowo dziwna. I tutaj też to co już mówiliśmy, on tego nie do końca, znaczy nie wiem, może nie przewidział, że ktoś zapyta tych ludzi, bo zapytani odbiorcy tych mebli wskazywali, że nie, że oni aż tak bardzo go nie ponaglali, żeby trzeba było w środku nocy pracować. Ale faktycznie zdarzało mu się pracować późnymi wieczorami, natomiast co do zasady to wyjście tłumaczył tym, że bardzo mu zależało na tym, żeby na czas oddać meble, no i stąd ta nocna udręka.
Pani prokurator, to już takie pytanie kończące nasze spotkanie powoli. Czy możemy mówić, że sprawa podpalacza z Jastrzębia to jest sprawa kryminalna XXI wieku na Śląsku, czy jednak jakąś tej hierarchii pani jako prokurator postawiłaby wyżej? Może być osobisty ranking.
To znaczy tak, ja myślę, że ona jest z prokuratorskiego punktu widzenia wbrew pozorom prosta. Prosta dowodowo, bo to się wszystko poukładało dzięki tej bardzo, bardzo ciężkiej pracy przede wszystkim funkcjonariuszy policji. Emocjonalnie potwornie ciężka i dokładnie to, co Justyna mówi, ona nie jest w stanie wyjść z głowy żadnemu człowiekowi, nawet o takiej zwykłej wrażliwości, albo nawet takiemu, który spotyka się z takimi sprawami niemalże na co dzień. To jest rzeczywiście sprawa, która bardzo mocno porusza emocjonalnie. A jeżeli mówię o kwestie takie dowodowe, prokuratorskie, czy w kwestii przebiegu procesu, no to ona wbrew pozorom nie była bardzo trudna. Moja sprawa, która gdzieś dla mnie, na moje życie wywarła największy wpływ, od której zaczęłam, kiedy byłam wiele lat temu młodym asesorem prokuratorskim, to sprawa, która swoje źródło miała w Zabrzu, a potem w Rybniku, czyli zabójstwo Mateusza Domarackiego, którego zabił chłopak będący tutaj wychowankiem ośrodka Boromeuszek. I jakby ja tutaj nie jestem oczywiście osobą, która będzie mówiła, że ta sprawa jest, ona jest dla mnie osobiście najważniejsza, a trudna o tyle, że jest to jedno z tych kilku w kraju zabójstw bez ciała, gdzie doszło do skazania, gdzie mamy najwyższy wymiar kary wobec sprawców młodocianych, czyli 25 lat pozbawienia wolności i nadal nie znaleziono ciała tego pokrzywdzonego chłopca. Także dla mnie, mówię, ta sprawa pod takim względem i emocjonalnym, i dowodowym, natomiast myślę, że jest dokładnie tak, jak Justyna mówiła. Ta sprawa Dariusza P. wszystkim nam pokazała, jak strasznie trzeba uważać od samego początku i uważać również na tych, którzy się wydają ofiarami.
Bardzo dziękuję pani prokurator, bardzo dziękuję pani Justyno. Przypominam jeszcze raz, moimi i waszymi gośćmi, gościniami były dzisiaj pani Justyna Mazur, Piąte Nie Zabijaj, i pani Joanna Smoczewska z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Bardzo dziękuję za to, że nie spędziliście dzisiejszego popołudnia z popcornem na kanapie, a przyszliście tutaj, może dziwne miejsce do aresztu śledczego w Zabrzu, no ale chyba lepszego miejsca na takie spotkanie dzisiaj znaleźć nie mogliśmy. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.